aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Bazylice Matki Bożej Większej papież zawierzył Maryi swą podróż do Brazylii. Do Rio udają się również młodzi doświadczeni wojną, między innymi Syryjczycy. Belgia przygotowuje się do jutrzejszej abdykacji króla Alberta. 20 lipca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Późnym popołudniem Franciszek złożył niespodziewaną wizytę w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Papież chciał zawierzyć Maryi swą podróż do Brazylii, a także młodych uczestniczących w spotkaniu w Rio oraz wszystkich młodych na świecie. Wizyta miała charakter prywatny. Franciszek wszedł do świątyni bocznymi drzwiami i udał się do kaplicy z ikoną Maryi Salus Populi Romani, opiekunki ludu rzymskiego. Oczekiwali go tam kanonicy bazyliki oraz wspólnota dominikanów. W ich obecności przez ponad pół godziny modlił się w ciszy przed wizerunkiem Maryi. Złożył też kwiaty i zapalił świece z logiem Światowych Dni Młodzieży. Przez cały ten czas świątynia była otwarta dla wiernych. Na zakończenie wizyty Franciszek pozdrowił ich przed głównym ołtarzem bazyliki i poprosił, by modlitwą, zaufaniem i pokutą wspierali jego podróż do Brazylii oraz spotkanie z młodymi. Cała wizyta trwała ponad godzinę. Tuż po godzinie 18 Franciszek powrócił do Watykanu. W spotkaniu z młodzieżą Franciszek poświęcił też dzisiejszego tweeta. Drodzy młodzi, wiem, że wielu z was jest jeszcze w drodze do Rio. Niech wam Pan towarzyszy w drodze, napisał Ojciec Święty. Na Światowe Dni Młodzieży w Rio wybierają się również młodzi z Syrii. Na skutek wojny delegacja tego kraju została ograniczona do minimum, mówi nuncjusz w Damaszku, arcybiskup Mario Zenari.
Tutaj młodzi bardzo dobrze się przygotowali do tego wydarzenia. W poprzednich Światowych Dniach Młodzieży uczestniczyła zazwyczaj dość liczna grupa młodych z głównych miast Syrii, przede wszystkim z Damaszku i Aleppo. Niestety w tym roku pojechało jedynie kilkunastu młodych z Damaszku. W Aleppo na przykład była duża grupa, dobrze przygotowana, która liczyła na wyjazd, jednak okazało się to niemożliwe ze względu na wojnę. Fakt ten nie odebrał im jednak entuzjazmu. Widziałem się z nimi i wiem, że przygotowania nie pójdą na marne. Będą przeżywać to wydarzenie w swoich wspólnotach, w łączności z Ojcem Świętym i z młodymi, którzy spotkają się w Rio de Janeiro.
Belgia przygotowuje się do jutrzejszej abdykacji króla Alberta. 79-letni monarcha ustąpi miejsca swemu synowi Filipowi. Albert II został królem w 1993 roku po nagłej śmierci swego brata Baldwina. W związku z abdykacją episkopat Belgii wydał oświadczenie, w którym dziękuje królowi za 20-letnią służbę ojczyźnie. Mówi rzecznik episkopatu ksiądz Tommy Scholtes.
Relacje króla z kościołem zawsze były bardzo dobre. Król jest praktykującym katolikiem. Nie jest tajemnicą, że to właśnie w kontekście wiary w 1985 roku doszło do jego pojednania z żoną Paulą po poważnym kryzysie małżeńskim. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego pojednania i z chrześcijańskiego życia króla.
Rzecznik episkopatu przyznaje jednak, że Albert II nie poszedł w ślady swego starszego brata Baldwina, który w 1990 roku nie zgodził się na podpisanie ustawy legalizującej aborcję i ryzykując przyszłością monarchii, uznał się na dwa dni niezdolnym do sprawowania władzy.
Albert II postąpił inaczej. Kiedy w parlamencie przegłosowano eutanazję czy związki gejowskie, król zgodził się promulgować to prawo, które było sprzeczne z jego przekonaniami. Zrobił to, by uszanować demokrację. Politycy byli mu za to wdzięczni. Gdyby postąpił inaczej, wystawiłby na poważne niebezpieczeństwo samą monarchię.
Belgijski kościół z nadzieją patrzy też na przyszłą parę królewską, Filipa i Matyldę.
Oni również są praktykującymi chrześcijanami. Regularnie uczestniczą w Eucharystii w różnych parafiach Brukseli. Wiemy, że są katolikami z przekonania, zachowując przy tym szacunek dla innych warstw społeczeństwa, które bynajmniej nie jest katolickie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. 20 lipca to dzień ingresu nowego pasterza diecezji rzeszowskiej, biskupa Jana Wątroby. Był on dotąd biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. Nową papieską nominację otrzymał 14 czerwca. Jego biskupim zawołaniem są słowa Ekcevenio, oto idę. Z nowym ordynariuszem rzeszowskim, o jego dotychczasowej posłudze, a także o nowych wyzwaniach rozmawia Izabela Tyras. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Księże biskupie, zanim o tym, co nowe, to chcę zapytać o ten etap posługi biskupiej, który już się kończy. 13 lat pracy w archidiecezji częstochowskiej, u stóp Jasnej Góry, u stóp Matki Bożej. Jaki to był czas?
To był czas ciągłego uczenia się Kościoła. Tak bym to nazwał. Kościoła, w którym zresztą się urodziłem, wychowałem. Wydawało się, że go znam dość dobrze poprzez czas dorastania, potem studiów, krótkiej pracy wikariuszowskiej i później pełnienia innych posług. A jednak z chwilą przyjęcia święceń biskupich i podjęcia posługi biskupa pomocniczego w archidiecezji częstochowskiej rozpoczął się zupełnie inny wymiar tego uczenia się Kościoła. To był też czas uczenia się od innych pasterzy pełnienia posługi biskupiej. Pan Bóg mi dał taką łaskę, że mogłem uczyć się w znakomitej szkole od księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, biskupa Antoniego, to tu na terenie naszej diecezji, w ostatnich miesiącach od arcybiskupa Wacława, ale też w ramach konferencji episkopatu, w ramach różnych uroczystości o takim wymiarze ogólnopolskim. To było ciągłe uczenie się. Gdy już o szkole mowa, to właśnie to, co tu jest najcenniejsze w diecezji częstochowskiej, w Częstochowie samym, w Maryjnym mieście, to jest ta szkoła Matki Bożej. To jest bycie, nie chcę powiedzieć w cieniu Jasnej Góry, chociaż jakoś tak, bo mieszkałem przez ostatnie 13 lat bardzo blisko. Ceniłem sobie tę bliskość. Nikt z biskupów tak blisko nie mieszkał. Nigdy. Kilka minut zaledwie wystarczyło, żeby pieszo dotrzeć do kaplicy cudownego obrazu. Ale to nie tylko ta bliskość taka topograficzna była decydująca, ale przede wszystkim od wczesnego dzieciństwa wzrastałem w pobożności maryjnej. Tak było w domu rodzinnym, tak było zresztą też i w ziemi wieluńskiej, z której pochodzę, gdzie kult Matki Bożej Pocieszenia jest bardzo mocny. I gdzie pobożność maryjna jest integralną i taką naturalną częścią życia religijnego ludzi. I potem przez święcenia kapłańskie i całą posługę kapłańską byłem związany z tym miejscem. Wyjątek stanowiły te 4 lata, kiedy byłem w Rzymie, ale to był w stosunku do pozostałych lat epizod. Reszta tych lat, które tutaj przeżywałem, to była właśnie ta szkoła maryjna, pielgrzymki, no wielokrotna w ciągu każdego roku obecność na Jasnej Górze. Dawniej, bo teraz to ta obecność była znacznie częstsza przez różne takie cykliczne spotkania, modlitwy, msze święte, posługi. I nie sposób oddzielić od siebie tego wymiaru maryjnego, jakby go wyłączyć z całości posługi tych 13 lat ostatnich, posługi biskupiej, ale też i wszystkich wcześniejszych, zanim zostałem biskupem pomocniczym.
Mówił ksiądz biskup o tej nauce Kościoła, o tym doświadczeniu Kościoła, które tutaj zdobył ksiądz biskup, ale to doświadczenie jest o wiele bogatsze. Wspominał ksiądz biskup o tej posłudze w Rzymie i o tym spojrzeniu na Kościół powszechny, na jego problemy, ale w archidiecezji częstochowskiej także pełnił ksiądz biskup posługę rektora seminarium. To wydaje się być bardzo ważnym doświadczeniem dla biskupa diecezji.
Tak, bo biskup jest mocny czy sprawny w swoim działaniu mocą, wiarą, sprawnością kapłanów, którzy do kapłaństwa idą przez seminarium. I dziwnego, że faktycznie seminarium nazywano zawsze źrenicą oka biskupiego. czymś tak ważnym, że wszystko się tam koncentruje, cały wysiłek, praca biskupa, troski, radości, siłą rzeczy związane są z seminarium. Byłem 6 lat rektorem naszego seminarium w Częstochowie, co nie znaczy, że dopiero wtedy jego sprawy tak z bliska poznawałem. Wcześniej jako sekretarz, kapelan księdza arcybiskupa Stanisława siłą rzeczy uczestniczyłem w tych jego troskach. Teraz widzę, że to było takie opatrznościowe prowadzenie, by pokazać, jak biskup może, będąc blisko seminarium i kleryków, poznawać ich, towarzyszyć jakoś temu ich powołaniu i ich drodze ku kapłaństwu, pomagać. Niosę też w sobie to doświadczenie tamtych 6 lat. Dlatego, gdy udałem się po raz pierwszy do Rzeszowa, bardzo chciałem się spotkać ze wspólnotą seminaryjną w Rzeszowie, co mi się udało. I też zapamiętałem jako takie bardzo miłe, sympatyczne, modlitewne, krótkie spotkanie, takie spontaniczne w kaplicy w nowym seminarium.
Ksiądz biskup wielokrotnie w różnych rozmowach podkreślał, że tę nominację papieską przyjął z zaskoczeniem, z takim zdziwieniem też, ale i z nadzieją, ufając Panu Bogu, że skoro wybrał, to i pomoże, i poprowadzi. Nowe nadzieje są, nowy zapał jest też. Z jakimi zadaniami ksiądz biskup wkracza w tereny nowego etapu biskupiej posługi do diecezji rzeszowskiej?
Byłoby czymś nieprawdziwym, gdybym mówił, że mam jakiś gotowy plan czy wizję. Uważam, że żeby coś takiego mieć, to trzeba nade wszystko poznać. I to z bliska poznać tę wspólnotę, tę ziemię, historię dotychczasową, ale właśnie już rozpoczęte inicjatywy. I nie idę tam z jakimś programem gotowym. Idę jako ksiądz, który żyje życiem Kościoła powszechnego, życiem Kościoła w Polsce i to, czym żyje Kościół, chcę tam realizować, zwyczajnie, kontynuując to, co rozpoczął ksiądz biskup Kazimierz Górny, ojciec tej diecezji. Tak go śmiało nazywamy, bo 21 lat temu to on został pierwszym biskupem diecezjalnym nowo powstałej diecezji rzeszowskiej i wraz z biskupem Edwardem i z całym gronem znakomitych współpracowników położył tak solidny fundament, stworzył wszystkie struktury potrzebne do funkcjonowania kościoła diecezjalnego. Co więcej, z każdym rokiem one zostały jakoś ubogacone, łącznie choćby z nowym gmachem Instytutu Teologicznego i seminarium, które od tego roku właśnie w nowych budynkach już funkcjonuje. Zatem chciałbym bardzo nie tylko niczego nie uszkodzić, nie uronić z tego, co udało się w ciągu tych 20 lat tam zrobić, ale przede wszystkim kontynuować, uczyć się, ciągle tego się uczyć, bo z tego, co przynajmniej ze świadectw bardzo wielu ludzi, i to nie tylko z diecezji rzeszowskiej, do mnie już dociera, to właśnie takie uznanie wielkie dla tego, co tam zostało zrobione, dla poziomu tych wszystkich działań. I to nie chodzi tylko o te materialne dokonania, nowe budynki pozyskiwane, odnawiane, o tę infrastrukturę, ale to wszystko w wymiarze duszpastersko-duchowym. Pod ogromnym wrażeniem pozostaje, gdy patrzę na choćby wymiar charytatywny duszpasterstwa w Rzeszowie. Jest naprawdę zorganizowany na najwyższym poziomie. Sama mnogość ośrodków różnego rodzaju pomocy dla ludzi potrzebujących, różnorodność form duszpasterstwa wakacyjnego, otwarcie na wschód na przykład dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, z Białorusi, ale i z dalszych jeszcze terenów byłego Związku Radzieckiego, to budzi szacunek. I to jest właśnie to, w co chciałbym wejść, kontynuować. To podaję tylko jako przykład, bo w bardzo wielu innych wymiarach to duszpasterstwo jest znakomicie postawione, choćby duszpasterstwo rodzin, choćby duszpasterstwo nauczycieli. Znakomicie działają też media diecezjalne, Radio Via, rzeszowska edycja tygodnika Niedziela. I to są te narzędzia, dzięki którym trzeba po prostu kontynuować dzieło ewangelizacji.
Nowy etap biskupiej posługi, diecezja rzeszowska i nowa funkcja także w episkopacie przewodniczącego Rady Episkopatu do spraw rodziny. Jakie tutaj zadania ksiądz biskup widzi przede wszystkim dla siebie? Posługa wśród rodzin, inicjacja tych działań dla rodziny.
Właśnie, to bym nazwał kolejne powołanie w powołaniu. Obok posłania do kościoła rzeszowskiego jako biskupa diecezjalnego, prawie że równocześnie, bo bardzo krótko po tydzień po nominacji biskupie już była konferencja, zebranie plenarne, konferencja Episkopatu Polski, w ramach którego zostałem wybrany na przewodniczącego Rady do Spraw Rodziny. Przyznam, że tę decyzję przyjąłem z dużym takim, nie powiem lękiem, ale z poczuciem ciężaru, bo mam świadomość zadań, które ta Rada podejmuje od lat już zresztą i sukcesów, które ma, ale też i problemów, które musi ciągle konfrontować. Zgadzam się z opinią, że rodzina dziś w Polsce to jest ten główny front takiej konfrontacji dobra i zła. Rada do spraw rodziny stoi na pierwszej linii frontu, używając takiego wojskowego języka, frontu walki, która się rozgrywa w Polsce, nie tylko w Polsce. To, co się dzieje w Polsce, jest jakąś pochodną tego, co wcześniej może w Europie Zachodniej czy w tej euroatlantyckim obszarze się dzieje. W związku z tym zadania stojące przed Radą do spraw rodziny naprawdę są wielkie. Ogromna czujność, ogromny wysiłek, przede wszystkim obrony tego, co jest zagrożone, co przez wieki wypracowane i w kulturze polskiej, i w religijności, wierności zasadom Bożego prawa i nauczania Kościoła, w tej chwili jest poddawane totalnej krytyce, wyśmiewane, co więcej zwalczane wręcz, a na miejsce tych wartości wprowadzane są antywartości, które stanowią, jak dobrze wiemy, niesamowite zagrożenie dla rodziny, a przez to dla narodu. I nie ma chyba przesady w powiedzeniu, że walka o rodzinę to jest walka o Polskę. I ja osobiście z tym się zgadzam, jakkolwiek by to patetycznie brzmiało, to taki będzie naród i taka będzie ojczyzna, takie też państwo będzie i jego urządzenie. Jakie będą rodziny, jeśli one zostaną osłabione, a są stale osłabiane i narażone na kolejne wyzwania i niebezpieczeństwa, no to jest katastrofa. W perspektywie, nie mówię jakiej, ale wszystkie zapowiedzi ludzi, którzy ten problem badają, mówią o katastrofie demograficznej choćby. To też jest związane przecież z tą walką. I stąd zadania, jakie stoją przed Radą do Spraw Rodziny, są ogromne. Nadzieją jest to, że tę Radę tworzą ludzie, którzy od lat stoją na straży, czuwają, walczą, angażują się i to niezwykle kompetentnie. Myślę zarówno o pasterzach, biskupach, którzy wchodzą w skład, plus wszyscy konsultorzy, współpracownicy i ludzie zaangażowani na wszystkich szczeblach w walkę o dobro rodziny. To jest kapitał ogromny, a jednocześnie taka ewidentna pomoc, bo to przecież nie przewodniczący cokolwiek może sam zrobić, ale wraz z całą Radą, co więcej, to oni są kompetentni, członkowie przez tyle lat zaangażowani w to dzieło i to ja od nich się muszę wiele nauczyć, ale mam też świadomość, że w którymś momencie zawsze jest ta odpowiedzialność jednoosobowa i konkretny człowiek, często właśnie przewodniczący, który czy decyzję musi podjąć, czy podpis złożyć, czy wystąpić w imieniu Rady i to jest to nowe wyzwanie.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Serdecznie dziękuję, wszystkich pozdrawiam i wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Był z nami ksiądz biskup Jan Wątroba, nowy ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z biskupem Janem Wątrobą rozmawiała Izabela Tyras. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.